Witam wszystkich braci i siostry oraz naszych słuchaczy, którzy towarzyszą nam internetowo na naszym dzisiejszym wykładzie z hełma. Będziemy kontynuować serię, którą rozpoczęliśmy jakiś czas temu. Ostatnia przerwa była nieco dłuższa, bo temat o modlitwie, nie bój nas na pokuszenie, był na tyle ważny, że przedstawiłem właśnie ten temat ostatnio, zamiast kontynuować moją serię opartą o objawienie, na objawieniu w 12 rozdziale. Ale dzisiaj będziemy chcieli kontynuować ten wątek, tak żeby ten rozdział omówić do końca. Dzisiaj mamy odcinek numer 5 i rozpoczniemy od wersetu 12, tak? Czyli rozdział tak się składa, że mamy dwie dwunastki, rozdział 12 objawienia, werset od 12, bo 11 pierwszych udało nam się już przeanalizować w czterech pierwszych częściach. Co tam powiedzieliśmy w tych czterech pierwszych częściach, na wypadek gdyby ktoś nas pierwszy raz dzisiaj słuchał i ja zaczyna od części piątej? Mówimy w tym rozdziale na początku, od samego wersetu pierwszego, o pojawieniu się na niebie w sferze religijnej nowego religijnego zjawiska Kościoła Chrystusowego, pierwotnego Kościoła Chrystusowego, założonego przez naszego Pana, tutaj pokazanego w niewieście, która miała słońce i księżyc i 12 gwiazd, 12 apostołów. Ta niewiasta, ta kobieta, ten Kościół pierwotny, chrześcijański, chrystusowy, był brzemienny, to znaczy, że miało się z niego coś urodzić. I rudy smok, czyli władze pogańskie Rzymu, czyhały, czekały na to, co się miało z tego urodzić, bo obawiały się tego, co się miało z tego urodzić, gdyż nasz Pan zapowiadał nadejście Królestwa Bożego. Wobec tego to, co się miało dla Niego narodzić, miało być tym Królestwem Bożym, które oczywiście zagrażało władzy świeckiej, tak jak Herod bał się naszego Pana i ewentualnych jego rządów jako króla Żydów, tak i Rzym pogański się bał i chciałby to, co się miałoby narodzić, zniszczyć już w zarodku, gdy tylko miałoby się narodzić, żeby nic z tego nie powstało. Okazało się jednak, że to, co się urodziło, nazwano tutaj chłopczykiem, nie musiało być przez Rzym pogański niszczone. Mało tego, zostało wyniesione aż do tronu, porwane do Boga, wyniesione do pozycji władzy i do jego tronu i rozpoczęło fałszywe królestwo Jezusa na ziemi. A prawdziwy Kościół, ten, który tego chłopczyka urodził, czyli matka tego chłopczyka, musiała przed tym chłopczykiem uciekać. Co już samo w sobie jest dziwne, jak to możliwe, że matka musi uciekać przed własnym dzieckiem. Czyli widać, że charakter dziecka był zupełnie odmienny od charakteru matki, że matka, która urodziła tego chłopczyka, nie miała przy nim miejsca. On niby rządzi, on niby do tronu został porwany. Mało tego, smok z jego powodu z nieba spadł, bo rozpoczęła się walka o wpływy religijne między tak powstałym kościołem, już nie chrystusowym, kościołem chrześcijańskim, dodajmy nominalnym tylko z imienia kościołem chrześcijańskim, a krótko mówiąc i wprost papiestwem, które pojawiło się w sferze religijnej jako władza roszcząca sobie pretensje do wszystkiego. Do kontrolowania wszystkiego i wszystkich i to w każdym miejscu. A kobieta prawdziwy Kościół musiała uciekać, no i uciekła. Uciekła w stan izolacji na 1260 dni. Tam miała być chroniona. Po tych 1260 dniach jej los miał się poprawić. Nie musiała już być w stanie ucieczki, w stanie izolacji, w strachu, z obawy o to, czy nie zostanie całkowicie zniszczona. A papiestwo rozpoczęło swoje rządy na niebie. Czytaliśmy werset 10 ostatnim razem, głosząc, że oto jego panowanie, panowanie papiestwa, które możemy datować różnie, bo to był proces, prawda? Trudno tak powiedzieć, że z dnia na dzień to nastąpiło. Zaczęło się od roku 313, to pierwsza ważna data, kiedy chrześcijaństwo przestało być prześladowane. Potem rok 381, kiedy stało się religią państwową, urzędowo dominującą w cesarstwie rzymskim, które jeszcze póki co istniało. Potem ważny rok to 539, kiedy stało się papiestwo władzą ważną cywilnie na terenie Rzymu, gdyż Rzym zachodni, w części zachodniej upadał, a ten w części wschodniej, w Konstantynopolu, istniał, ale był zbyt daleko, żeby mieć dużo do powiedzenia w Rzymie. Wobec tego to kolejny ważny rok, 539, kiedy oni na sposób świecki zaczęli być ważni, mam na myśli papiestwo w Rzymie i na terenach przyległych. No i później rok 799, kolejna ważna data w dochodzeniu do pełni władzy, kiedy to papiestwo zaczęło królować cesarzy, żaden cesarz, żaden król w Europie, nie tylko we Włoszech, w Europie nie mógł panować bez jego przyzwolenia, bez jego wyświęcenia, namaszczenia, aprobaty, jakby tego nie nazwać. Jak się zdarzyło, że jakiś wielki król, wielki cesarz nie chciał to poddani tego króla przez papiestwo byli zachęcani do wymówienia posłuszeństwa swojemu własnemu królowi i królowie bardzo się tego bali. W ten sposób władza świecka, władza cywilna została w całej Europie podporządkowana papiestwu. I nieważne, czy to była, jaki to był kraj europejski. I tak musiał się dany władca słuchać władzy religijnej z Watykanu, ponieważ oni twierdzili, tak jak to werset 10 mówi, teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Tak triumfowali zwycięstwo nad Rzymem kiedyś świeckim, pogańskim, później także nad władzami świeckimi, bo te władze świeckie, gdy zostały rzucone z nieba, no to wiadomo, że wtedy, kiedy papiestwo się zadomowiło na tym niebie i smok z tego nieba spadł, to były już władze świeckie nie Rzymu pogańskiego, tylko Rzymu chrześcijańskiego. I będziemy mniej więcej dzisiaj od tego momentu mówić, bo nasz werset 12 jeszcze będzie kończył jak gdyby tą pieśń radości ze zwycięstwa nad władzami świeckimi, pogańskimi, czy już nawet powoli pogańsko-chrześcijańskimi, a potem tylko chrześcijańskimi. No i w wersecie 13 będziemy czytali, jak ten smok, już całkowicie chrześcijański, zaczął prześladować kobietę, która porodziła chłopczyka. Zauważmy, smok czyha na dziecko, które się z kobiety miało urodzić, żeby je zniszczyć, a ostatecznie ten smok zostawia chłopczyka na niebie, z którego został zrzucony i swoją uwagę, swoje zainteresowanie zwraca na kobietę, która to dziecko urodziła. Ją chce teraz zniszczyć, a nie tego chłopczyka, na którego początkowo czyhał. No tak historii były, tak się historia toczyła. Tyle tytułem powtórzenia. Przechodzimy do wersetu 12, bo od tego dzisiaj powinniśmy rozpocząć. A więc objawienie 12, werset 12. Dlatego weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie. Może ja właściwie przeczytam od 10, żebyśmy mieli, bo 12 to jest jak gdyby ostatnim wersetem z tego chwalenia się papiestwa nad triumfem i nad ogłaszaniem pozornego Królestwa Bożego. Twierdzili, że to jest Królestwo Boże na ziemi. To, co Biblia mówiła chrześcijanom, że Jezus przyjdzie, zapanuje, będzie Jego Królestwo, Jego władza, to właśnie oni zrobili. Dzisiaj, gdy patrzymy wstecz na to całe Królestwo, to możemy widzieć, co to za Królestwo. Chyba nie potrzeba tego komentować, ale to miało być właśnie to, co Biblia zapowiadała. To właśnie Bóg dla ludzi przygotował. To, co oni im dali. Więc czytam jeszcze raz od wersetu 10 te ich wychwalanie siebie, żebyśmy ładnie połączyli się z 12. Teraz nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władztwo pomazańca Jego, gdyż zrzucony został oskarżyciel braci naszych, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. A oni zwyciężyli go przez krew baranka i przez słowo świadectwa swojego i nie umiłowali życia swojego tak, by raczej je obrać niż śmierć. Dlatego, nasz dzisiejszy werset, weselcie się niebiosa i wy, którzy w nich mieszkacie, lecz biada ziemi i morzu, gdyż wstąpił do was diabeł pałający wielkim gniewem, bo wie, że czasu ma niewiele. Werset 12. To, co tutaj mamy napisane, wzoruje się na Izajasza 65 rozdziale, który mówi o nowych niebiosach i nowej ziemi. Tych prawdziwych, tych, które kiedyś przyjdą, rzeczywiście będą od Boga i będą sprawować swoje panowanie, swoje rządy dla błogosławieństwa, a nie dla prześladowania ludzi. Izajasz 65, 17, 19 może przypomnimy, bo takie proroctwa znajdują się w Biblii i już to w Starym Testamencie, nie potrzeba nawet przechodzić do Nowego Testamentu, do objawienia. Izajasz 65, 17-19. Obietnica od dawna złożona ludzkości przez Boga. Oto ja stworzę nowe niebie, nowe niebo i nową ziemię. I nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. A raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Bo oto ja stworzę z Jeruzalem wesele, a z jego ludu radość. Będę się radował z Jerozolimu i weselił z mojego ludu i już nigdy nie usłyszę się w nim głosu płaczu i głosu skargi. Bardzo podobne do tego, co później objawienie mówi o nowych niebiosach i nowej ziemi. Piotr pisze o tym, objawienie mówi, że o końcu bólu, płaczu. To tak miało być w Królestwie Bożym. Pomimo tego, że tam nadal ludzie umierali w tym królestwie, jakie papiestwo ludziom zaproponowało, to i tak było to ich zdaniem to królestwo. Więc wzorując się na takich wersetach, jak na przykład ten z Izajasza, którym zapowiadał nadejście prawdziwych niebios i prawdziwej ziemi nowej, czyli nowego porządku wśród ludzi, nowego porządku religijnego. Tak rozumiemy niebiosa i ziemię, symboliczne. Papieże i wyższa hierarchia na podstawie takich wersetów zachęcali mieszkańców nieba, bo tak tutaj mówią, że mieszkańcy nieba, czyli niższy kler, tych, którzy także przynależeli do sfery duchowej, religijnej, no ale nie byli tymi samymi najwyższymi, nie byli tymi hierarchami, papieżami i innymi kardynałami, którzy razem z nim tą władzę dzierżyli i sami siebie wybierali kolejnego papieża. Chociaż w przeszłości częściej się sam wybierał ten papież, ponieważ zależało to od jego pieniędzy, wojsk, które mógł namówić na swoją stronę i jak miał duże poparcie, bo sobie je zapewnił, to wybrał się na papieża, bo wszyscy, którym się jego wybór nie podobał, albo byli przekupieni, albo musieli rozstać się z życiem i w ten sposób Duch Święty mógł wybrać kolejnego papieża. Tak to wyglądało na przestrzeni stuleci. Tak ten Duch Święty wybierał tych papieży. I zachęcali mieszkańców nieba niższy kler oraz do wszystkich pod ich wpływem, żeby się cieszyli z tego triumfu pozornego Królestwa Bożego na ziemi w ich wykonaniu. Ze zwycięstwa nad pogańskim Rzymem, nad władzą świecką, nad tym, że mają teraz niepodzielną władzę w sferze religijnej i mogą władzą świecką się posługiwać jako narzędziem do szerzenia tego niby Królestwa Bożego na ziemi. Nawiązywano do radości Żydów, którzy przeszli przez Morze Czerwone i też bardzo się cieszyli, że stanęli suchą nogą ale przynajmniej całą nogą bezpiecznie na drugiej stronie, podczas gdy Egipcjanie jako wrogowie Izraela zginęli w morzu. Zapowiadano, wierzono, że oto nastał początek nowego świata, Królestwa Bożego na ziemi. Przykładem tej radości niech będzie opis Eusebiusza z Cezarei, który był historykiem chrześcijaństwa IV wieku, jaki to opis on zamieścił w swojej księdze po niespodziewanym wyniesieniu chrześcijaństwa do stanowiska religii państwowej. Przeczytam początek 10 księgi z jego historii kościelnej. To są dwie pierwsze strony, w moim wydaniu to 418 i 419, nie wiem czy każde wydanie książki, ale księga 10, pierwsza strona i druga strona, fragmenty z tych dwóch pierwszych stron. Zobaczmy, jak się cieszyli. To będzie odzwierciedlenie tego, jak to się mieli radować. Ci wszyscy mieszkańcy nieba i od niezależni. Bogu niech będą dzięki za wszystko, Władcy Najwyższemu i Królowi Wszechświata. Najgorętsze dzięki również Zbawicielowi i Odkupicielowi duszy naszej, Jezusowi Chrystusowi, przez którego prosimy, by pokoju dary nam, uwolnionym od wszelkich zaburzeń świata zewnętrznego i własnego ducha, silne i niewzruszenie już raz na zawsze zachowane były. Inny fragment, z kolei z drugiej strony, tego początku 10 księgi. Śpiewajcie Panu pieśń nową, bo przedziwne zdziałał rzeczy. Zwycięstwo mu dała prawica Jego i święte ramię Jego. Obwieścił Pan zbawienie swoje, wobec narodów odsłonił prawicę swoją. Sprawiedliwość swoją. Mała literki, wezmę bliżej. A zatem słowa tego rozkazom posłuszni, zanudźmy teraz pieśń nową, albowiem po straszliwych i ponurych owych widowiskach, chodzi o prześladowanie Rzymu pogańskiego wobec chrześcijaństwa, ponure i straszne widowiska, tylko to wierne dzieci cierpiały, a nie ci, którzy teraz do władzy się dorwali, którzy się tylko powoływali, że są kontynuatorami tych, którzy za wiarę ginęli na arenach pogańskiego Rzymu i byli prześladowani. No a tak to już jest. Wiadomo, że sukces zawsze ma wielu ojców, a porażka żadnego. Wobec tego ci wierni z przeszłości, z czasów apostolskich i po nich, którzy rzeczywiście życie oddawali za prawdę, za Jezusa, za tą wiarę prawdziwą, przez nich byli przytaczani jako ich poprzednicy. Oni są ich następcami. Biorą ich, przecież rzeczywiście prawdziwe przykłady wierności męczeńskiej do śmierci, jako przykłady ich własnych postaw. Tylko oni nie byliby zdolni, gdyby tylko przyszło im umierać. Dzisiaj, gdyby przyszło chrześcijanom umierać za wiarę, na przykład gdyby tak się zmieniły warunki na świecie, zobaczylibyśmy, ilu chrześcijan zapomniałoby o tym, że mają jakikolwiek związek z chrześcijaństwem. Są chrześcijanami, jeżeli to jest dla nich korzystne i są na fali. Więc wracamy do cytatu. Czyli tak, albowiem po straszliwych i ponurych owych widowiskach i opowiadaniach staliśmy się godni, by oglądać i święcić, co przed nami tak wielu mężów rzeczywiście sprawiedliwych i męczenników Bożych widzieć pożądało, a nie widziało. Słyszeć pragnęło, a nie słyszało. Przecie oni, którzy nas takim wyprzedzili pośpiechem, dary o wiele znaczniejsze otrzymali wprost w niebiesiech i w raju Bożej dostąpili rozkoszy. Już widać efekty błędu o nieśmiertelnej duszy, tak? Jeszcze wtedy żaden z nich nie doznał rozkoszy w niebie. Członkowie Kościoła czekali na wzbudzenie w pierwszym zmartwychwstaniu, które w tamtych czasach, kiedy to było pisane, nie miało jeszcze miejsca, ale oni już wszyscy wierzyli. Pamiętam taki film o apostole Pawle. Niby fajny film, apostole Pawle pokazuje jego sylwetkę, jego cierpienia w więzieniu i tak dalej. No jest taki moment, kiedy giną chrześcijanie, Rzym oczywiście pogański, tak, jest tutaj cały czas jeszcze u władzy. Chrześcijanie giną w okrutny sposób. No i później Paweł z Łukaszem się spotykają w tym więzieniu i co mówią do siebie? Radują się, że dzisiaj w niebie jest wielkie świętowanie, bo tylu świętych właśnie, którzy zginęli przez lwy rozszarpani, już poszło do nieba, już są połączeni z naszym Panem. A sobie myślę, no Paweł na pewno takiej rozmowy z Łukaszem nie prowadził. Paweł wiedział, kiedy będzie pierwsze zmartwychwstanie. No ale w filmie taki wątek dają, już robią film ze swego błędnego punktu widzenia. Więc przecie oni, tak, a my zaś wyznajemy, że i to, cośmy odebrali, większe jest od tego, na cośmy zasłużyli. W najgłębszym zdumieniu stajemy przed wielkim darem tego, który nas swą obsypał łaską i w szczerym podziwie z całej duszy cześć mu oddajemy, stwierdzając prawdę tej w pieśni zawartej w roczni. Pójdźcie i oglądajcie dzieła pańskie, jakie on cudy uczynił na ziemi. Uciszył wojny aż po ziemi krańce, łuk skruszy, oręże druzgoce, tarcze ogniem spali. To wszystko niewątpliwie na nas się spełniło, więc z uczuciem radości do dalszego przejdźmy już opowiadania. No dziwne, że ten człowiek tak to widział, no ale może wtedy tak mu się zdawało. Ciekawe, że napisałby to samo tak dzisiaj. Że to się wszystko spełniło, co o królestwie jest w Biblii powiedziane, to wszystko się spełniło na ich oczach już wtedy. Tak naprawdę nie był to jednak powód do radości, tylko powód do bardzo, bardzo dużego smutku. Dlaczego? Stało się bowiem najgorsze, co się mogło stać dla chrześcijaństwa. Nawet dzisiaj niektórzy chrześcijanie, trafiają się tacy mądrzejsi ludzie, którzy mówią chociażby to, co się w naszym kraju dzieje, że ta linia tak zwana prokościelna, rządowa prokościelna, to tak naprawdę Kościołowi prawdziwemu szkodzi. I lepiej było, gdyby się rozłączyło to i nie było tak, jak jest, bo to jest, ale większość tego nie widzi. Bo większość to cieszy się korzyściami tu i teraz, bo to nie są żadni ludzie oddani Bogu na służbę. To są karierowicze, którzy wybrali akurat taką drogę kariery, więc chcą karierę pełnić. Nie zależy na prawdziwym chrześcijaństwie, na prawdziwym naśladowaniu Jezusa, na Bogu, na Jezusie. Oni prawdopodobnie w większości nawet są niewierzący. Więc stała się rzecz najgorsza z możliwych. Dlaczego? Gdyż ci, którzy udawali do tej pory chrześcijan, konkol, szybko odpadali, gdy były prześladowania. Był to element oczyszczający szeregu Kościoła. Warunki niekorzystne dla Kościoła, jakie Rzym zafundował chrześcijanom, wiadomo, były okrutne same w sobie, ale jednocześnie do chrześcijaństwa przychodzili tylko ci, którzy byli gotowi za to oddać życie, bo taka była często cena. Życie albo zdrowie, cierpienie, wygnanie, takie, jakieś formy dosyć poważnych prześladowań. Łącznie ze śmiercią i to w okrutnych nieraz warunkach, bo na przykład na arenie rozszarpani przez lwy. A tym, którym brakowało wiary, czyli innymi słowy konkolowi, o którym nasz Pan powiedział, że będzie potem dosiany i będzie sobie razem rósł tą pszenicą i będzie ją dusił, tak, tłamsił, gdyż tym temu konkolowi brakowało wiary, brakowało gorliwości, samoofiary, brakowało gotowości do oddania życia za prawdę. W nowych warunkach, kiedy chrześcijaństwo stało się religią dominującą, kiedy opłacało się być chrześcijaninem i członkiem kościoła jakiegoś chrześcijańskiego, w nowych warunkach konkol już nie miał problemu, żeby rosnąć i coraz bardziej się rozrastać. Doszło bardzo szybko do tego, że niebawem zajął większość chrześcijańskiego pola, co zgodnie z mądrym planem Boga miało pozostać do zmian aż do czasu żniwa. Pamiętamy, że Jezus zabronił w tej przypowieści swoim sługom wyrywać konkol, gdy tylko on się pojawiał, bo wiedział, że znowu skoro Rzym pogański upadł, ustąpił i chrześcijaństwo zrobiło się religią panującą, państwową, dominującą, no to kto będzie teraz prześladował prawdziwe dzieci Boże? Inni chrześcijanie. Oczywiście chrześcijanie z imienia. Prawdziwy chrześcijanin nie będzie nigdy prześladował drugie dziecko Boże, nawet gdyby różnili się w poglądach. Duch Chrystusowy w nich obecny nie pozwoliłby jednemu dziecku Bożemu prześladować drugie dziecko Boże, tylko dlatego, że to drugie dziecko Boże inaczej coś uważa, inaczej coś wyznaje, inaczej trochę wierzy. No ale mają tego samego Boga, tego samego Chrystusa, tego samego Odkupiciela. Ale nominalny chrześcijanie, no on to nie dba. Ma być po mojemu, albo giniesz. I nie ma znaczenia, że też mówi, że jesteś chrześcijaninem. Nawet ci nie będę uznawał za chrześcijanina, bo nawet do tego się posuwają że innych chrześcijan nie uważają za chrześcijan, na przykład ci, którzy nie wierzą w Trójcę, przez wyznawców Trójcy nie są uważani za chrześcijan. Więc Bóg pozostawił, tak jak nasz Pan z przypowieści mówi, pozostawił ten konkol, który zaczął się pojawiać na tym pszenicznym polu aż do czasów żniwa, gdyż klasy ludu Bożego, wybierane w wieku Ewangelii, mogą się odpowiednio rozwijać tylko w warunkach trudnych i bardzo trudnych. Kiedy grożą prześladowania, kiedy dominuje zbłąd, kiedy dominują prześladowania, ponieważ a że te warunki już pogaństwo nie mogło im zapewnić, bo przestało, że tak powiem, zagrażać w Europie chrześcijanom tutaj będącym, to zagrożenie to, ten ucisk, to prześladowanie, to zło miało na prawdziwe dzieci Boże przyjść od imitacji chrześcijan, od imitacji chrześcijaństwa, od antychrysta na czele z papiestwem i jego zaślepionymi sługami. Nowa strategia otworzyła chrześcijaństwo na nauki i na elementy pogańskie, które ta sfałszowana wersja chrześcijaństwa wolała od nauk Biblii. Na przykład wybrała kłamstwo szatana, że żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie. I na to na dowód tego wzięła potwierdzające tę naukę szatańską, żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie, wywody Platona. Co ma Platon do chrześcijaństwa? Co ma poganin, Grek, Platon, nawet jak był młodym człowiekiem, do chrześcijaństwa i orzekania na temat tego, jaka jest dusza ludzka, śmiertelna czy nieśmiertelna? Co on ma tutaj wspólnego? No ale do niego chrześcijaństwo poszło po argumenty na nieśmiertelną duszę. Do mitologii greckiej na temat Hadesu się udano, zamiast do żydowskich nauk Starego Testamentu na temat Szeolu. Przecież chrześcijaństwo powinno w Starym Testamencie szukać. To jest księga od Boga, nie mitologia grecka. I w Starym Testamencie powinno szukać, jak to jest w tym grobie, czym ten grób jest, jak ta dusza po śmierci wygląda, co to jest ten Szeol. Tam by przeczytało, że Szeol to stan grobu, w którym śmiertelna dusza, podkreślam, śmiertelna dusza, po ustaniu życia nie ma żadnej świadomości, bo po prostu ta dusza nie istnieje, jest w tym Szeolu, stanu zapomnienia, stanu nieistnienia i można ten stan zmienić tylko i wyłącznie zmartwychwstanie, które jest jedynym celem przyjścia naszego Pana tutaj na ziemię. Czy chrześcijaństwo wie o tym, że nasz Pan przyszedł na ziemię tylko po to, żeby wyprowadzić nas z grobu? Że gdyby nie to, że trzeba było nas wyprowadzić z grobu, umrzeć za człowieka, żeby dać mu możliwość wyjścia z grobu, czy chrześcijaństwo to wie dzisiaj, taką rzecz podstawową? Dużo rzeczy o naszym Panu wiedzą i mówią i śpiewają na jego temat, ale czy znają tą podstawową prawdę, że on tylko i wyłącznie po to przyszedł, nie w żadnym innym celu. Gdyby nie to, on by się tu w ogóle nie pojawił na ziemi. Przyszedł tylko i wyłącznie po to, żeby zbawić człowieka od tego, w co wpędził człowieka pierwszy rodzic Adam w Edenie. Od śmierci Adamowej. Tylko i wyłącznie w tym celu. Natomiast błąd przyjęty przez ogół chrześcijaństwa od Greków, od Platona, nie od Starego Testamentu żydowskiego, błąd o nieśmiertelnej duszy przekreśla, niweczy, czyni zbyteczną śmierć naszego Pana jako Zbawiciela. No bo zapytajmy, od czego nasz Pan miałby zbawiać nieśmiertelnych? Jest tutaj konflikt, prawda? Skoro mamy duszę nieśmiertelną, jesteśmy z natury nieśmiertelni, to od czego ten Jezus macie zbawić? Od jakiej śmierci macie wybawić? Co to za Zbawiciel? Komu potrzebny Zbawiciel, jeżeli ja jestem nieśmiertelny? Nie potrzebuję żadnego Zbawiciela. Nasz Pan umarł z ich punktu widzenia. Nasz Pan umarł. Bo zabili go źli Żydzi. Gdyby go nie zabili, to by żył. Bo oni nie widzą potrzeby śmierci naszego Pana. Zabili go, no to umarł. Tacy byli Żydzi, ci źli, że tak go potraktowali. Ogół chrześcijaństwa tak naprawdę nie widzi w śmierci naszego Pana swojego zbawienia od śmierci Adamowej. A Biblia, gdy mówi o naszym Panu jako Zbawicielu i gdy mówi o tym, że zbawia, to tylko i wyłącznie ma na myśli, że zbawia od tej śmierci Adamowej. To oni już wolą, jak przeczytają werset, który mówi o tym, że on zbawia, to wolą rozumieć, że zbawia ich do życia wiecznego. A przecież on nie zbawia nikogo do życia wiecznego. Zbawia tylko i wyłącznie od śmierci Adamowej i zbawia wszystkich, 100% potomków ludzkości, łącznie z pierwszymi rodzicami. A czy zbawić ich do życia wiecznego, to zależy od twojej współpracy, od twojej pracy, ciężkiej pracy. Z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Tak mamy w Biblii napisane. Które zbawienie mamy z bojaźnią i drżeniem sprawować? To od śmierci Adamowej, czy to do życia wiecznego? No wiadomo, że to do życia wiecznego. To od śmierci Adamowej jest automatu. Należy ci się. Jezus umarł i ci to się należy jako potomkowi Adama i Ewy. Nawet jeśli nie chcesz, to podziękujesz, ale ci się należy. Zawsze możesz nie przyjąć, prawda? Ale ci się należy, bo urodziłeś się jako dziecko Adama i Ewy. I doszło do takiej kuriozalnej sytuacji, że chrześcijaństwo, nie rozumiejąc tej prostej sprawy, śmierci naszego Pana za nich, bardziej świętuje narodziny naszego Pana niż śmierć naszego Pana. Bo oni uważają, ogół chrześcijan uważa, że nasz Pan bardziej się dla nich urodził, niż za nich umarł. Bardziej się dla nas urodził, niż za nas umarł. Więc cieszymy się i świętujemy, że się dla nas urodził. Zrobili z tego wielkie święto. Podam przykład, taki bardziej może szczegółowy na temat tej greckiej mitologii, bo to jest przedziwne. To jest przedziwne, że chrześcijaństwo nie czerpało korzeni ze Starego Testamentu, którą uważa za Biblię od Boga. Tak? Za księgę od Boga, daną Żydom. Jest w części Biblii, ale to mitologia platońska. Grecka mitologia, pogańska mitologia dała podstawy wyznaniom, głównym poglądom chrześcijan. Dla przykładu, co grecka mitologia uczyła na temat Hadesu, czyli tak zwanej greckiej krainy śmierci? Tego, co Żydzi nazywają w swojej Biblii Szeolem, stanem niebytu, nieistnienia, niepamięci i braku świadomości. Otóż grecka mitologia dzieliła ten Hades na trzy części. Słuchajmy uważnie, a potem zapytam, do czego to jest podobne, ten opis. Trzy części, Hades miał trzy części. W każdej z tych trzech części zmarli żyli dalej po śmierci. To była kraina śmierci, ale wszyscy tam żyli dalej. W tych trzech Hades podzielona na trzy części, tam się żyje tak samo jak przed śmiercią. Śmierć, bo oczywiście wszyscy łyknęli już naukę szatana, że żadnym sposobem śmiercią nie umrzecie. Macie nieśmiertelną duszę. Więc nawet jak niby umrzecie, to tak naprawdę nie umrzecie. Będziecie żyć dalej i teraz może być z wami albo bardzo fajnie, albo średnio, albo całkiem, całkiem kiepsko. Ale bez życia tak będziecie. Nawet kiepsko, ale będziecie żyć. Więc pierwsza grupa, to są ci wyjątkowo zasłużeni, po śmierci byli w stanie błogości na polach elizejskich. Taka nazwa jest używana. Pola elizejskie. Kojarzymy to z Paryża, a oni też mieli w Hadesie pola elizejskie dla wielce zasłużonych. Już nie będę wnikał, kto tam się mógł dostać. Pewnie ci, którzy popierali system rządowy panujący w danym kraju, prawda? To zasłużyli na pola elizejskie. Niczym nie wyróżniający się średniacy szli do Erebu. Takie miejsce nazywali Erebem, to są średniacy, tacy nijacy. No i trzecia grupa, trzecia część Hadesu, dla trzeciej to są ci, którzy narazili się Bogom. Oni byli stacani do Tartaru i tam cierpieli wieczne męki. A katami były Erynie, a te Erynie to były demony obłąkane z okrucieństwa. Nie tylko obłąkany sam w sobie, tylko obłąkany z powodu okrucieństwa. No i te obłąkane Erynie, nie mające miłosierdzia, prześladowały, przesłały wielkich tą trzecią grupę, która trafiła do tego trzeciego miejsca. Pytanie. Czego kopią są obecne poglądy głównego nurtu chrześcijaństwa z naukami na temat nieba, czyśćca i piekła? Czyli krainy śmierci, tak? Tego, co jest po śmierci. Przypominają bardziej Stary Testament na temat hebrajskiego Szeolu, czy grecką mitologię na temat Hadesu? Niebo, czyściec, piekło. Skąd to się wzięło? Nie ze Starego Testamentu. Nie z tego, co Bóg powiedział o śmierci i o tym, co po śmierci Żydom w Starym Testamencie. Nastąpiła tylko zmiana nazwy z pogańskiej na chrześcijańską, a miliony pogan z dnia na dzień stało się chrześcijanami. Pogańscy kapłani do tej pory już stali się kapłanami chrześcijańskimi. Pogańskie święta otrzymały chrześcijańskie nazwy, żeby poganie czuli się jak u siebie, żeby nie mieli dużego przeskoku, żeby miliony od razu wyznawców mieć i miliony popierających nas i słuchających nas z podaniem i kłaniających się nam w pas i bojących się nas okrutnie, tak bardzo się bojących, że cokolwiek powiemy, natychmiast zrobią. Nawet nie będą analizowali, czy to ma sens, czy nie ma to sensu, czy to miłosierne, czy niemiłosierne, czy tak wypada chrześcijanowi, czy nie, czy wypada chrześcijaninowi zamordować drugiego chrześcijanina, jeszcze zabrać mu dom i wszystko, co ma. Nie będą myśleć. Tak się będą bali, że nie będą myśleli. Boże Narodzenie zostało wprowadzone na przykład w IV wieku i zastąpiło jakieś tam pogańskie święta obchodzone około tej daty, 25 grudnia, czy coś koło tego, tam zimowe prześlenie i tak dalej. Pogani mieli tam jakieś swoje święta, nie będę wnikał, bo to nie ma znaczenia. To zastąpiło, czy inne zastąpiło. Jakieś, na pewno nie jest to chrześcijańskie święto, bo data jest o 3 miesiące spóźniona wobec prawdziwej daty narodzin naszego Pana, która miała miejsce na początku października, ewentualnie koniec września, przełom września, października, ale nie pod koniec grudnia. Należy przy tym dodać, że Jezus nigdzie nie zalecił świętowania swoich urodzin. Zalecił tylko i wyłącznie świętować fakt Jego śmierci, Jego śmierć. Ale słowa Biblii dla Antychrysta nie mają większego znaczenia. Będziemy świętować to, co nam się podoba. I to, co się podoba, co jest politycznie korzystne. Co nam przyciągnie zwolenników. A co tam, co nasz Pan powiedział? Jakie to ma znaczenie? Swój chleb będziemy jadły, własnym odzieniem będziemy się przeodziewać, jak to mu napisał Izajasz 4:1, tylko niech nas nazywają od imienia Twego. To nas, tacy chcemy być. Chcemy być takimi chrześcijanami, nazywać się od Twojego imienia, ale chleb swój mamy i własne nauki na temat sprawiedliwości. Od tej pory poganie, którzy chcieli zostać kimś w tym świecie, mogli to uczynić tylko jako chrześcijanie. Czyli taki poganin musiał stać się chrześcijaninem, albo drogę miał zamkniętą, bo prześladowany, już nie mówiąc o tym, żeby jakąś karierę zrobił. Musiał stać się chrześcijaninem utożsamianym z jakimś chrześcijańskim kościołem. Im większym i bardziej znaczącym, tym lepiej. Jeśli do tego jakiś taki poganin, który stał się takim właśnie chrześcijaninem, jeszcze miał jakieś kontakty, stosunki z biskupem jednym, a może z kilkoma, to droga do kariery, czy to świeckiej, czy kościelnej, ale także świeckiej, nie było możliwości inaczej robić kariery. Musiałeś być, w Polsce była nawet taka sytuacja, że jakbyś chciałeś być kimkolwiek, to musiałeś być chyba jakimś duchownym, prawda? I tam tacy duchowni też się robili, którzy, żeby móc ewentualnie działać jako pisarze, no to musieli się udawać, że są duchownymi. Do takiego stopnia doszło. Więc jeżeli miałeś jeszcze jakieś kontakty z biskupem albo kilkoma, to droga do kariery i świeckiej, i religijnej stała otworem. Mało tego, ta kariera mogła się doprowadzić do pozycji samego papieża. Bo papieżem mógł zostać każdy, kto miał odpowiednio duże wpływy, pieniądze, no i bardzo ważny element, brak sumienia. Brak sumienia. Bo w tak rozumianym królestwie Jezusa, w tym królestwie, które oni stworzyli na ziemi, trzeba było kłamać, oszukiwać, spiskować i mordować. Bez tego nie można było. Duch Święty potrzebował takich właśnie metod do realizacji swego wyboru papieża. Kłamstwo, oszustwo, spisek, morderstwo. Na przykład Borgiowie. Włoski lud hiszpańskiego pochodzenia, którego potęgę stworzyli dwa papieże, Kalikst III i Aleksander VI. Nieślubne dzieci tego drugiego, tego Aleksandra VI, mają na koncie liczne zbrodnie. Cudzołóstwo, kazirodztwo, symonie, nepotyzm, malwersacja majątku kościelnego, kupczenie beneficjami kościelnymi w celu zdobycia wymaganej prawem liczby głosów na konklawę. Ty poprzesz mnie i twoja rodzina mnie poprze? Zrobię kardynałem twojego kuzyna. A wy poprzecie mnie? A jak wy mnie nie poprzecie, to jak ja będę już wybrał, to was wygonię w ogóle z kraju. Odbiorę wam wszystkie majątek. No to ci porządkowo się bronili, mamy swojego kandydata, ale tak jak zawsze, jak jest kilka różnych opcji i frakcji i walczą i się biją i żrą ze sobą, to ktoś musi przegrać, ktoś musi wygrać. Dlatego czasami konklawy się przedłużały. I ten ludzie patrzyli na ten dym, kiedy dym się pojawi, że mamy papieża, on się tak przedłużał i przedłużał. Nie dlatego, że Duch Święty nie musi zdecydować, tylko dlatego, że tam walczyli. No i w końcu ktoś wygra. Ktoś przeżyje, ktoś kogoś zabije, ktoś kogoś przekupi, ktoś kogoś oszuka, ktoś kogoś coś obieca. I jakoś się w końcu dogadają, przynajmniej na jakiś czas. Najwyżej jak już się po wyborze nie będzie tam podobało i stare frakcje odżyją, to się znowu zabiją i znowu zaczną od nowa wybory. Duch Święty znowu kogoś przecież może wybrać. Czyli zdobywanie tych głosów na konklawę, a także mordowanie i eksterminacja konkurentów i przeciwników za pomocą trucizny. To była fajna taka metoda. Trucizna i zjad. Nie było sekcji zwłok chyba dawnymi czasy. Umarł. Przecież człowiek jest śmiertelny, może umrzeć. Umarł. Wszystkim ludziom i tym, którzy chcieliby się ewentualnie buntować przeciwko tej imitacji Królestwa Bożego na ziemi, tak, tam mamy napisane w wersecie biada morzu i ziemi, prawda, ziemi i morzu, czyli wszystkim ludziom, ziemia, społeczeństwo i tym, którzy chcieliby się buntować, to morze, bo morze jest w Biblii symbolem takiego buntującego się elementu, bo tak fale, prawda, w zależności jeszcze od wiatru i sztormu mogą być większe lub mniejsze, ale zawsze jakieś są. Jest ten ruch, prawda, nie ma spokoju, stagnacji, stabilizacji. Więc wszystkim takim, którzy chcieliby się buntować i normalnym, zwykłym ludziom, ziemi i morzu, papieństwo zapowiadało niedolę i cierpienie. Liczyło na to, że niebawem jego fałszywe Królestwo Boże całkowicie podporządkuje sobie władze świeckie, po czym same zostanie niepodzielnym władcą nad wszystkimi narodami pod każdym względem. Pod względem religijnym, no ale także pod względem świeckim. Za mało być im było główną siłą religijną. Za mało było, że już nie ma tego Pontifex Maximus, czyli że nie ma Rzymu pogańskiego i że cesarze nie roszczą sobie pretensji, że są najwyższymi kapłanami w kościele. Wyrzucili ich z nieba, spadli z nieba, władza świecka spadła z nieba. Już udało im się to zwycięstwo odnieść za pogańskiego Rzymu. Ale oni chcieliby także panować pod względem świeckim, bo przecież tak ma wyglądać Królestwo Jezusa. Gdy nasz Pan przyjdzie na ziemię, to będzie panował tylko religijnie, czy także świecko nad ludzkością? No także religijnie. Będzie królem pod względem świeckim i będzie najwyższym kapłanem pod względem religijnym. Oni twierdzili, że realizacja tej obietnicy, tego prawdziwego Królestwa Bożego, gdzie nasz Pan będzie rzeczywiście królem pod każdym względem nad całą ludzkością, nastąpiła już wtedy. To oni są już tym Królestwem Bożym. Po zajęciu przez papieństwo miejsca na religijnym niebie i po podporządkowaniu sobie władzy świeckiej, tak, są mamy stwierdzenie, że diabeł wie, że ma niewiele czasu. Czyli diabeł, który w tej chwili może tylko realizować się jeszcze przez władzę świecką, bo z nieba go zrzuciliśmy, to tenże diabeł może w tym świecie ma jeszcze jakieś wpływy, ale my niebawem całkowicie tą władzę świecką sobie podporządkujemy również, bo tak to Królestwo Boże ma wyglądać. On niewiele ma czasu do działania jeszcze przez te władze świeckie. One są i tak wskazane na całkowite podporządkowanie się nam. W świecie, który ma być całkowicie kontrolowanym przez nich, no bo tak przecież ma być w prawdziwym Królestwie Boga. Zauważmy tutaj zmianę nazwy ze smoka na diabła. Z nieba na ziemię jest zrzucony, to za trudne słowo, zrzucony, muszę zwolnić wymowę. Z nieba na ziemię zrzucony został smok, tak mówi werset 9, czyli władze pogańskiego Rzymu, bo one twierdziły, że mają także tytuł duchowy, religijny, że są Pontifex Maximus, więc oni byli na niebie jako władza religijna także, nie tylko władza świecka, ale na ziemię i morze, jak już spada ten smok, to nazwany jest diabłem. Czyli, że to jak gdyby, prawda, władze świeckie zostały usunięte ze sfery religijnej i teraz diabeł może działać tylko jeszcze w sferze świeckiej, nawet wśród zwykłych ludzi, ale on wie, że ma niewiele czasu, bo my to wszystko podbijemy pod naszą kontrolę. My usuniemy tego diabła w ogóle z możliwości działania przez jakąkolwiek formę. Przykładem takich wiatr, ziemi i morzu oraz działań diabła pałającego gniewem z wersetu 12 niech będą fragmenty listów Innocentego III. To był tak mniej więcej początek, widzę, XIII wieku. On uważał, że jako namiestnik i wikariusz Chrystusa na ziemi stoi między Bogiem a ludźmi. Włada całym światem. Napisał pewne pisma do tych, którzy zajmowali się zwalczaniem herezji. Wtedy była to głównie Albigensi, Katarzy. I tutaj będę cytował tak, to jest źródło angielskie. I źródłowa książka historii średniowiecznej, Thatchera. I tak to tam możemy przeczytać. Nakazujemy, to już pisał Innocenty III, na początek XIII wieku. Ważna jest zawsze też data, żeby mieć to osadzić i wiedzieć, kiedy, w jakim momencie, jakie oni twierdzenia sobie wysuwali. Nakazujemy wszystkim arcybiskupom i biskupom, by używali duchowego miecza przeciwko wszystkim heretykom. Póki co ładnie, duchowego miecza. Bo tam miecz duchowy, miecz prawdy. Nakazujemy świeckim, już się zaczyna, co świeccy mają robić. Nakazujemy świeckim konfiskowanie ich dóbr i wypędzanie ich z waszych terytoriów, by w ten sposób oddzielić plewy od pszenicy. Ponadto wszystkim, którzy wiernie i pobożnie pomagają Kościołowi w zachowaniu wiary, w tym czasie wielkiego niebezpieczeństwa, jakie mu zagraża, udzielamy tego samego odpustu grzechów, co tym, którzy wybierają się w pielgrzymkę do kościołów świętego Piotra i Jakuba. Mała łódka świętego Piotra jest uderzana licznymi sztormami i rzucana po morzu, ale najbardziej zasmuca nas to, że przeciwko wierze ortodoksyjnej powstają obecnie słudzy diabelskiego błędu, którzy chwytają w sidła dusze prostaków i niszczą je. Przy pomocy swych przesądów i fałszywych wynalazków wypaczają oni znaczenie Pisma Świętego i próbują zniszczyć jedność Kościoła katolickiego. Tak pisano najczęściej o wiernych dzieciach Bożych, którzy stawali w obronie prawdy i sprawiedliwości. To tak właśnie byli opisywani najczęściej. Nie mówię, że zawsze, bo czasami mogli być naprawdę ktoś, kto bardzo źle chciał, ale takich samych słów używano wobec tak zwanego antytypicznego Eliasza, albo tej matki z naszego rozdziału 12, czyli prawdziwego kościoła, która musiała uciekać. Dlatego niniejszym pismem apostolskim, czytam dalej, dajemy wam bezwzględne polecenie, byście wszelkimi dostępnymi środkami zniszczyli te herezje i wypędzili ze swoich diecezji wszystkich, którzy je zanieczyszczają. Wobec nich oraz wszystkich tych, którzy stali się podejrzanymi przez łączenie się z nimi, macie używać rygorów władzy kościelnej. Nie mają oni prawa odwoływać się od waszych wyroków, a w razie konieczności możecie spowodować, by książęta i ludzie stłumili ich mieczem. Już niekoniecznie mieczem duchowym. No bo wkurzętej ludzie, wiadomo o co. Motłoch się rzuci i zrobił porządek. Ksiądz wysłał. Ksiądz kazał, biskup kazał. Idziemy dla Boga, dla Chrystusa, dla Królestwa Bożego na ziemi. Zabijmy sąsiadów, albigensów. Cyk dalej ciąg cytatu. Ponieważ według Ewangelii robotnik jest godzien zapłaty swojej, powołują się na Biblię w swoich różnych wywodach. Godzien jest robotnik zapłaty swojej, skoro tak pisze w Biblii, a na innym miejscu jest powiedziane, znowu cytat biblijny, młczącemu wołowi nie zawiązuj pyska. No pięknie. Mieli dostęp do Biblii. Ludziom nie pozwolili czytać, a sami, co im pasowało, to brali. Tak jak dzisiaj, prawda? Też niektórzy politycy często cytują wersety biblijne, żeby popierać swoje rzeczy, tylko bardzo wybiórczo to czynią. Tylko te fragmenty i takich kontekstach, które im służą. Czyli tak, a na innym miejscu jest powiedziane młczącemu wołowi nie zawiązuj pyska. Oczywiście jest jeszcze bardziej stosowne, by odpowiednia nagroda spotkała tych, którzy z gorliwości o boskie prawo pracują, by niszczyć małe liski. To też aluzja do pieśni nad pieśniami. By niszczyć małe liski, które rujnują winnice Pana. Mamy na myśli tych, którzy próbują wypaczać chrześcijańską wiarę. Ich nagroda, czy nie tych, którzy próbują wypaczać, tylko tych, którzy mają te liski zabijać. Ich nagroda powinna być jeszcze większa, ponieważ jeśli te lisy zostaną zabite, winnica będzie mogła przynieść o wiele większe owoce w postaci czego? Pobożności. W postaci pobożności. Im więcej zabijecie, tym będziecie bardziej pobożni. Prowadzeni takimi myślami, niniejszym pismem przyznajemy wam prawo, czytaj, słuchajmy, przyznajemy wam prawo zatrzymania do waszego własnego użytku wszelkich ruchomych, jak i nieruchomych dóbr heretyków oraz ich zwolenników, jakie zdołacie przejąć albo wziąć w posiadanie. To nawet jeżeli ktoś nie był heretykiem, ale był na przykład moim sąsiadem i miał więcej niż ja, a ja od dawna miałem ochotę na jego woły, pola, no to co? Udam, że to heretyk. Ja mam z biskupem dobre kontakty, tam coś tam powiem, że tutaj się przychodzą tacy dziwni, albo że kiedyś powiedział mi tutaj pod płotem, jak staliśmy przy rozmowie sąsiedzkiej to i to, no to go zabiję, a jego jest moje. Mam tutaj przyzwolenie od samego Boga. Tyle jeśli chodzi o werset 12. Czytamy werset 13, albo tak, przechodzimy do 13 i sobie go przeczytamy. W 13 wersecie mowa jest o tym smoku, który spadł i zwrócił swoją uwagę już teraz na kobietę, na prawdziwy kościół. A gdy smok ujrzał i został rzucony na ziemię, zaczął prześladować niewiastę, która porodziła chłopczyka. Tylko tyle jest w tym wersecie. Powtarzam, już mówiłem, ale powtórzę w tym miejscu. Smok z tego wersetu to nie jest ten sam, co na początku. Ten smok na początku, który czekał na to, na tak, który czekał przy kobiecie, która była w ciąży, żeby pożreć to dziecko, które narodzi, to wtedy była to świecka władza Rzymu pogańskiego, prześladująca tak samo równo wszystkich chrześcijan, bo byli przeciwni chrześcijanom, prawda? Bali się, że to, co chrześcijanie głoszą o Królestwie Bożym, no to zagraża ich Królestwu Rzymskiemu, tak jak mówię, tak jak Herod się bał. Teraz ten smok, który już spadł z nieba, to jest nadal władza świecka, ale już Rzymu chrześcijańskiego, obejmująca wszystkie świeckie władze całej Europy, bo całe wszystkie władze świeckiej Europy były podporządkowane papiestwu, jedynej sile na duchowym niebie. I na tym duchowym niebie nie było już miejsca dla jakichkolwiek władz świeckich, nie było miejsca dla smoka. Nawet nie było miejsca dla smoka chrześcijańskiego. Już żaden król ani cesarz chrześcijański nawet nie mógł powiedzieć, że jestem Pontifex Maximus. Ja będę w kościele tutaj decydował o tym, czy o tamtym, no stali całkowicie usunięci. Zaczęło się ich usuwanie wtedy, kiedy tym smokiem były władze Rzymu pogańskiego. Walka trwała ileś tam wieków, prawda? I tak ci dominowali, a gdy on spadł na ziemię i już w międzyczasie politycznie Rzym odszedł pogański, stał się chrześcijański, smok, władza świecka nie była na niebie. Już nie miała tam wstępu, chociaż stała się władzą chrześcijańską. Teraz ten smok, władze chrześcijańskie Europy, poddane papiestwu były i na jego usługach. Dlatego ten smok zrzucił się przeciwko kobiecie. To papiestwo wskazało władzom świeckim, tak jak wcześniej czytaliśmy, prawda, co mają książęta i ludzie zrobić w razie czego, gdyby duchowy miecz nie wystarczył. Ten smok zaczął prześladować wiernych z prawdziwego kościoła, broniących prawdy apostolskiej, szczególnie reformatorów i innych braci, ich współpracowników, którzy sprzeciwiali się błędom papiestwa w doktrynie i praktyce. Pomimo zmiany władz świeckich z pogańskich na chrześcijańskie, nadal dominowały w nich te same cechy. Te same cechy szatana, więc Jezus w objawieniu nawet nie zmienia symbolu ze smoka na jakiś inny. To nadal jest smok. władza świecka, smok, zwierzę, dzika bestia, która nie patrzy na żadne zasady prawdy, na żadne zasady sprawiedliwości. Jedyna rzecz, która nim steruje, która go motywuje, to jego własne samolubstwo. Po trupach. Dowolne metody. To dlatego ten smog jako nowa forma władzy świeckiej w Rzymu zwraca się wtedy przeciwko niewieście i już nie chce pożreć chłopca. Jako pogański smog był smokiem na niebie. Był jeszcze na niebie. Czyli był władzą świecką, która także kontrolowała sferę religii. Gdy stał się chrześcijańskim smokiem, stracił stanowisko na niebie, które całkowicie zostało przejęte przez papiestwo i pozostał tylko władzą świecką wykonującą rozkazy nowej władzy religijnej, tego fałszywego Michała na niebie, który zaczął używać władzy świeckiej przeciwko niewieście, swojej matce, sam udając świętego. Tak samo jak Żydzi, którzy szybko chcieli zabić Jezusa rękami Rzymu. Pamiętam, jak się śpieszyli? Dlaczego się śpieszyli, żeby naszego Pana jak najszybciej przez proces przeprowadzić i jak najbardziej uśmiercić, zabić? Dlaczego? Bo chcemy być godni obchodzić święto Paschy zaraz po 18 wieczory. Szybko, szybko go zamordować, bo już święto jest, rączki złożone i idą. No tak. To jest właśnie nominalne chrześcijaństwo albo nominalny lud Boży. Sercem daleko, a ustami blisko Boga, ale sercem daleko. Ta współpraca smoka z fałszywym Michałem polegała na tym, że kler przesłuchiwał heretyków, badał sprawę, zachęcał heretyków do wyrzeczenia się poglądów, a jakże nie od razu zabijał. Dało, możecie wyprzeć się tych poglądów, ogłoście, że się wyrzekacie, uznajcie je za błędne, w zamian wrócicie na łono Kościoła. Powrót was jest możliwy. Jeśli ktoś nie chciał się ugiąć, był przekazywany władzy świeckiej w celu, jak to nazywano, stosownie surowego ukarania. To była taka forma. Władza świecka cię weźmie w celu stosownie surowego ukarania, a to oznaczało tortury i śmierć. Nie było innego stosownie surowego ukarania. Tortury i śmierć. Sądy kościelne nie wydawały wyroków śmierci. A w czasie zabijania przez smoka, czyli przez władze świeckie, tych, których oni uznali za heretyków, duchowni stali z rączkami złożonymi do góry i miłosiernym wzrokiem patrzyli, jak kara jest wymierzana tym bezbożnikom. I bardzo dobrze tą ilustrację zasady mamy w śmierci naszego Pana. Kto zainicjował śmierć naszego Pana? Religijni aktywiści żydowscy. Kto wykonał wyrok śmierci na naszym Panu? Żołnierze świeckiego państwa. To już od Jezusa pokazane było, tak będziecie ginąć. Ci wasi bracia, niby bracia, chrześcijanie, postawią was w stan oskarżenia. Będziecie stali na ich drodze do jak największego panowania, oszukiwania, bo się będziecie i przeciwstawiali ich błędom. Więc oni was nienawidzą, będą chcieli was usunąć. Oczywiście jako pobożni ludzie nie mogą tego zrobić sami, bo to władza świecka przekażą władzie świeckiej i oni zrobią z nimi porządek. Władza świecka znajdzie się w takiej sytuacji, że będzie, czy nie chce, będzie musiała to zrobić. Nie każdy król bardzo chętnie współpracował. Wiemy, że byli czasami królowie, którzy się sprzeciwiali, buntowali, ale najczęściej, dopóki nie pojawił się Napoleon i ich nie rozniósł tego papiestwa z ich władzą świecką, ze świeckimi wpływami, to królowie najczęściej przegrywali z papiestwem, nawet jak się stawiali początkowo. Jak się stawiali, to przegrywali. Dopiero Napoleon, dlatego objawienie w 12 rozdziale poświęca miejsce Napoleonowi, ale to już nie w tym odcinku. Zobaczmy, jak pisał o tym tak zwany święty Tomasz. Mówię tak zwany święty Tomasz. Mają tak zwanych świętych. Tak zwany święty Tomasz pisze tak o tej postawie do heretyków. Skoro heretyk nadal trwa w uporze, straciwszy nadzieję na jego nawrócenie, mając na uwadze zbawienie innych, kością, karą, klątwy wyklucza go ze swojego łona i następnie zostawia go sądownictwu świeckiemu, by przezeń był usunięty ze świata karą śmierci. To za wspaniałe podejście do bliźniego. I kolejny cytat. Nie jest sprzeczne to, słuchajmy, jak fajnie zinterpretowali zakaz wyrywania konkolu zbyt wcześnie. Nie jest sprzeczne z zakazem pańskim tępienie doszczętnie heretyków karą śmierci. Zakaz ten dotyczy przecież wypadku, gdy nie można wyrwać konkolu bez wyrwania pszenicy. Słyszymy, co tu pisze? Nie jest sprzeczne z zakazem pańskim tępienie doszczętnie heretyków karą śmierci. Zakaz ten, czyli karania karą śmierci heretyków, dotyczy przecież wypadku, gdy nie można wyrwać konkolu bez wyrwania pszenicy. Ale jeżeli możesz wyrwać konkol bez wyrwania pszenicy, to rwij! Morduj tego ten konkol, twoim zdaniem konkol, bo Jezus powiedział tylko, żeby ich do czasu żniwa nie wyrywać, konkolu, czyli nie niszczyć tych heretyków, ponieważ możecie, wyrywając konkol, usunąć i pszenicę przy okazji. No ale jeżeli ty tak się dokładnie, my się dokładnie przyjrzymy, zbadamy i odróżnimy konkol od pszenicy, to ten zakaz nie dotyczy. Możemy rwać przed żniwem. Konkol, który my uważamy za konkol, prawda? Bo wiadomo, jeszcze oni wyrywali właśnie pszenicę. Jaka obłudna manipulacja naukami Biblii, żeby usprawiedliwić morderstwo i przypisać je Bogu, którego ci mordercy mienią się być wiernymi sługami. W Gandawie w 1556 roku był spalony flamandzki anabaptysta, Claes de Pret się nazywał. Spisał przez siebie jakieś sprawozdanie przesłuchań jeszcze pewnie zanim umarł i taki dialog, to w formie dialogu z inkwizytorem zapisał. Gdy de Pret zapytał, dlaczego sąd, choć uznaje go za heretycki konkol, nie pozwala mu jednak wbrew nakazowi Pana rosnąć aż do żniwa, powołał się na to, bo Pan nie tak do żniwa, inkwizytor rzekł. Pan Pola dał taki nakaz swym sługom z tej przyczyny, że wyrywając konkol mogliby naruszyć pszenicę. Ja jednak mogę, idąc z krajem, zniszczyć tu i ówdzie jeden czy dwa kłosy konkolu. Tak, czasem 6 albo 8 lub 12, nawet 100 albo 200, bez niszczenia pszenicy. I co z tego, że Biblia napisała to, co napisała? Ja mogę, nie muszę się do tego stosować, bo ja potrafię odróżnić konkol od pszenicy. 200 na raz mogę zrobić, albo tylko jednego, ale pszenicy nie ruszę. Tłumaczył też podsądnemu, że prowadzi jedynie dochodzenie. I nie jego ręka dzierży karzący miecz. Ten należy bowiem do władzy świeckiej. Tego smoka, który spadł z nieba. Która, jeśli zarzuty się potwierdzą, wymierzy karę. By uzasadnić egzekucję Serweta, Calvin, tak blisko, prawda? Znamy tę potem postać. Calvin, żeby uzasadnić egzekucję Serweta, mówił tak. Aby ocalić Kościół, trzeba amputować jego zgniłe członki. A wtórowali mu inni przywódcy wspólnot protestanckich. Bucer, Melanchthon, Beza, najczęściej także korzystając z takich podobnych ala medycznych przenośni. Amputować zgniłe członki, czyli odcinać. Jakże właściwe objawienie i ma rację, mówiąc o tym, że miała być matka i jej córki. Miała być bestia i obraz bestii. Jeszcze przejdziemy do wersetu 14. I dano niewieście dwa skrzydła wielkiego orła, aby poleciała na pustynię, na miejsce swoje, gdzie ją żywią przez czas, czasy i pół czasu z dala od węża. Pustynia z tego wersetu to nie jest literalne miejsce, pustynia, w którym niewiasta miałaby się schować przed smokiem czy też wężem. Znowu zobaczmy, jak to jest na zmiana nazwy. Tak, smok spadł z nieba, zaczął prześladować niewiastę, a ona poszła na pustynię, żeby się schronić przed wężem. Mówiliśmy w wersecie 9, 4 imiona na to samo, ciągle schodzi o szatana, ale zależnie od tego, który aspekt szatana jest ważniejszy, to ona nazwa się zmienia. Wąż to szatan w jego sprycie, tak? Jako niby symbol jego mądrości, takiej chytrej, podstępnej, oszukańczej. A smok to podkreślenie jego działania przez władze świeckie. Więc umiała się schować na tą pustynię, żeby się schować przed tymże smokiem czy też wężem. Ta pustynia to nie fizyczna pustynia, lecz sposób życia inny od większości chrześcijan. Inna droga życia, inne ambicje, inne ideały dążenia. Stan oddalenia, wyobcowania od tego świata i ducha tego świata na pustyni. Dzieci Boże powinny żyć w tym świecie na pustyni, bo ten świat jest zbyt daleko od Boga, żeby żyć w miastach tego świata. Mówimy symbolicznie. Nie znaczy, że się trzeba wyprowadzać na wieś. Kasa się cieszy z Matem Jurkiem, że my to mamy już ze sobą. Jesteśmy już na wsi. Wyprowadziliśmy się z miasta. Chodzi o miasta symboliczne, czyli chodzi, żebyśmy żyli w stanie inaczej niż ci ludzie wokół nas, ludzie tego świata. Chociaż wśród nich trzeba nadal żyć. I w mieście, dużym, małym i na wsi. W takim stanie pustyni, czyli oddalenia życia inaczej, z innymi ambicjami, ideałami, dążeniami, dzieci Boże miały żyć, a fizycznie pozostawać oczywiście cały czas wśród tych chrześcijan, którzy są tymi chrześcijanami z imienia. No tak jak mówi przypowieść o pszenicy i konkolu, prawda? Konkol i pszenica miały być razem i tak miało być aż do czasu żniwa. W 1 Koryntów 5, 9-13 nie będę czytał, ale tam Paweł pisze o tym, prawda, że gdy wam mówi, żebyście się nie łączyli z cudzołożnikami ani wszetecznikami, to nie mam na myśli, żebyście gdzieś poszli i mieszkali gdzieś indziej, prawda? Tylko żebyście nie postępowali tak jak oni. To wtedy z nimi nie żyjecie. Zamykanie się w klasztorach i zakonach w celu unikania kontaktu ze światem, na co oczywiście Antychryst wpadł i takie coś zrobił, by uświęcać tych ludzi, nie służy wcale świętości, gdyż świętość nabywa się pokonując grzech i zło w swoim sercu umyśle, a nie unikając kontaktu. Unikanie kontaktu to tylko odkładanie, to jest tak, odkładanie klęski, kiedy do tego kontaktu dojdzie, bo prędzej, że później dojdzie, jak nie w tym życiu, to jego tysiąclecia. A druga niekorzystna rzecz z takiego klasztornego życia to, że otwiera się droga do nowych wypaczeń, do nowych dziwnych zachowań. Tak jak dowiadujemy się, wiemy, że ma to miejsce w tym świecie, w tych różnych klasztorach, ile to rzeczy w Irlandii, co się robili w tych klasztorach z tymi moimi dziećmi. Wystarczy sobie poczytać, to się włos na głowie jeży. To wcale, jak przeczytamy raport z komisji tej Irlandii, prawda, na temat tego, co w tych klasztorach, sierocińcach prowadzonych przez te różne zakonnice i zakonników i pod pieczą kościoła katolickiego w Irlandii dzieje, no to nic gorszego nie było w Oświęcimiu. Nie przerażają opisy oświęcimskie, jak się poczyta tam ten raport. Także jakby ktoś chciał coś mówić na Hitlera, oczywiście, trzeba powiedzieć, no to niech sobie najpierw przeczyta, co ten kościół katolicki w Irlandii zrobił, tam zbadali, wyświetlili to dobrze. I już inaczej spojrzy nawet na Hitlera, chociaż Hitler był okrutny. No ale co powiedzieć o tych ludziach, podobno dzieciach bożych. Więc tylko pokonanie skłonności w sobie, pociągu do grzechu w sercu, przez praktyczne poddanie się prawdzie i duchowi prawdy, daje gwarancję do wyjścia z niewoli grzechu. Inaczej popada się, najwyżej się odkłada ostateczny upadek moralny, albo otwiera się drogę do jeszcze większych, albo innych niemoralności. W tym stanie pustyni, czyli w tym stanie tego oddalenia od ducha tego świata, powinni pozostać wszyscy chrześcijanie. Lecz większość uciekła do bardzo wygodnego życia w mieście, prawda? W mieście tego świata, żeby cieszyć się szacunkiem tego świata, zaszczytami, jakie świat ma do rozdania, przyjemnościami, jakie oferuje, popularnością, jaką można tutaj zdobyć, bogactwem, karierą. Dokładnie odwrotnie do drogi wiernych. W liście do Żydów, a w wersecie 13, 11-13, zacytuję tutaj, bo to jest bardzo, to jest tam jest powiedziane językiem obrazowym, tym bardziej warto zacytować. Żydów 13, 11-13. O życiu na tej pustyni, w symbolicznej pustyni, w stanie oddalenia od tego świata. Albowiem ciała tych zwierząt, których krew arcykapłan wnosi do świątyni za grzech, spala się poza obozem. No to cytuję, jak to było tak u Żydów w czasie sprawowania ofiar w dniu pojednania. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Już się zaczyna ciekawie, no bo za jaką bramą Jezus cierpiał? Jaki to ma związek z spalaniem zwierząt ciał, tak, poza obozem? No a potem, jak już w 13 powie do nas, bo braci chrześcijan, wyjdźmy więc do Niego poza obóz, znosząc pohańbienie Jego, no to wszyscy powinni zapytać, gdzie mamy iść za ten obóz? Co on ma na myśli, że mamy iść za ten obóz? Tak jak Jezus poszedł za obóz, no bo przecież ciała tych zwierząt, których krew była ofiarowana, to palono za obozem, więc ty też idź za obóz. No to o co chodzi, nie? Widzimy, jak Paweł od razu pokazał głębsze znaczenie tych wszystkich ofiar Żydów. To, co mamy w Cieniach Przybytku, bardzo ładnie wyjaśnione i rozumiemy. Jako nieliczni chrześcijanie. Inni chrześcijanie nie widzą w tym żadnego mądrego sensu. Czy ta ucieczka niewiasty z tego wersetu, jest to druga ucieczka niewiasty, inna niż ta w wersecie 6? Bo już w wersecie 6 czytaliśmy i uciekła niewiasta na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane na te 1260 lat. To jest inna ucieczka, czy ta sama? A pustynia ta inna, czy ta sama? Bo tam też była mowa o pustyni, że uciekła na pustyni. Już w wersecie 6, a teraz tak w 14 czytamy to samo. A czas trwania ucieczki? Tam było 1260 dni. Tu mamy 3,5 czasu, tak? Czas, czasy i pół czasu. 3,5 czasu. To ten sam czas, czy inny czas? To same pytanie można zadać odnośnie zrzucenia smoka z nieba. Z wersetu 9 i 13, bo już w 9 czytaliśmy, że zrzucony został smok z nieba i w 13 czytaliśmy, a gdy ujrzał, że został zrzucony. To samo zrzucenie czy inne? Oczywiście, że te samo. To odpowiedź jest oczywista. Zwłaszcza, że cel w obu przypadkach jest ten sam. Dać możliwość ucieczki niewieście, aby przez ten czas 1260 dni, tutaj wyrażony przez 3,5 czasu, nie umarła z głodu, żeby ją tam przechować, przetrzymać, z dala od niszczących wpływów smoka, czy też węża. ale zwracam na to uwagę po to, żeby podkreślić, że wersety 13 i 14, o te, które teraz właśnie analizujemy, powracają do wcześniej opisanych wydarzeń. Podejmują przerwany wątek. Dlaczego? Bo chcą podać dalsze losy niewiasty po zwycięstwie fałszywego Michała na niebie. I po tym, jak niewiasta uciekła na pustynię. Gdyż tam wtedy poznaliśmy tylko dalsze losy papiestwa. Co to było z tym papieżem, z papiestwem, na niebie, Michał zwyciężył, smok spadł. A i było przerwane, prawda? Cieszyli się, radość tego Michała, tak? Była pisana kilka, trzy wersety. Teraz zostało zbawienie i moc i tak dalej, i tak dalej. No i tam było doprowadzony ten wątek do końca, radości fałszywego Michała, że zapanował nad niebie i będzie rządził teraz wszystkimi i wszystkim jako niby Królestwo Boże na ziemi. I gdy ten wątek został doprowadzony do końca, jest powrót do tego, no a teraz wracamy do niewiasty, która musiała uciekać, i do tego smoka, który tam wtedy już wcześniej pisaliśmy, że spadł, i pokażemy, co tutaj teraz na tym froncie się działo na tej linii. Tak więc po roku 539 już prawdziwy Kościół ucieka w stan pustyni. Greckie słowo pustynia to eremon, dosłownie znaczy miejsce opuszczone. Fajne dosłowne znaczenie, miejsce opuszczone. To tak jakby opuszczone przez nominalnych, bo oni nie chcą żyć w ten sposób, a pozostawione ludowi Bożemu. Chcecie tak żyć? Z dala od przyjemności tego świata, od kariery tego świata, od dróg tego świata? No to sobie żyjcie. My to miejsce zostawiamy. My chcemy cieszyć się, radować tym, co w tym życiu. Nieważne, czy to grzeszne, czy niegrzeszne. Robimy tak, żeby było nam fajnie. Więc Kościół ucieka na to miejsce opuszczone przez na 1260 lat dominacji papieskiej. Mamy, w ogóle w Biblii mamy trzy różne określenia tego samego czasu. 1260 dni, mamy 3,5 roku i mamy jeszcze 42 miesiące. To chyba nawet objawienie 13,5, prawda, na tej samej stronie. I dano mu paszczę mówiącą rzeczy wyniosłe i bluźniercze, dano mu też moc działania przez 42 miesiące. Tutaj są 42 miesiące. Kto szybko umie liczyć, sobie może policzyć, że 3,5 roku ma tyle samo dni, co 1260, ma 1260 dni, 3,5 roku, a 42 miesiące ma też tyle samo dni, 1260. To jest pięknym potwierdzeniem, że nieważne w jakiej formie te dni są podane, 1260, 3,5 roku czy 42 miesiące, chodzi o ten sam okres. Najpierw Bóg żywił ten kościół, tą niewiastę, resztkami prawdy przez życzliwych sekciarzy, to jest w Eliaszu bardzo ładnie pokazane, kościół w Eliaszu, jego ucieczka, a gdy zabrakło tych życzliwych sekciarzy, którzy swoimi sporami teologicznymi dostarczali jakieś jeszcze fragmenty prawdy, ale to spada, ta prawda się zmniejszała, to dał mu schłonienie u książąt europejskich, którzy nie godzili się na papieski absolutyzm i klerykalizm. Tu mam na myśli pierwsza królewska 17:2-9, Eliasz karmiony przez kruki nad potokiem Kerit i mieszkający u wdowy Sarepcie Sydońskiej. Nie będziemy czytali, tylko mówię, że tam można byłoby na ten temat coś więcej poczytać, więc tam są szczegóły, jak się z tymi krukami było, woda z potoku, potem kruki przestają latać, woda wysycha, Bóg wysyła Eliasza do Sarepty Sydońskiej, tam mieszka pewna wdowa i u tej wdowy spędza resztę czasu, tak żeby przeżyć. Tak jak ta kobieta na tej pustyni też miała przeżyć, żeby jej nie całkowicie się nie udało szatanowi prawdziwego kościoła zniszczyć, bo szatan oczywiście jako mądra istota wiedział, że papiestwo już jest jego. Wiedział, że papiestwo i to całe chrześcijaństwo przez nie tworzone, to już nie jest to chrześcijaństwo, o które chodzi Bogu i Jezusowi. Mówi, mam już z głowy tych, teraz niech oni się napychają władzą, już nie będą z nich naśladowcy Chrystusa, no ale są ci tutaj ci, tutaj ich matka, od których to się wszystko zaczęło. Są takie jeszcze jednostki, chętnie bym ich wszystkich też wykończył, żebym został mi tylko poganie i ci niby chrześcijanie. To wtedy ja bym super, ja bym wszyscy byliby poganami, a jednocześnie byłoby fajnie, bo część myślała, że są chrześcijanami, to byliby zadowoleni, a tamci byliby poganami, a i tak naprawdę wszyscy byliby poganami. Z jego punktu widzenia miałby najlepsze. Werset 14 mówi, że Kościół odleciał w stan pustyni na skrzydłach orła. Co może oznaczać dwie różne rzeczy, ale zaczniemy od znaczenia samego orła. I zaraz będziemy kończyli, bo tylko ten werset dzisiaj jeszcze omawiamy. Trzy ostatnie zostawiamy na część szóstą za jakiś czas. Orzeł w Biblii oznacza mądrość, której przeciwieństwem u szatana jako węża jest chytrość, podstęp. Dlatego tutaj mamy, że ona smok zaczął ją prześladować, ale on ucieka przed wężem. Dlaczego nie przed smokiem? No bo tu już chodzi o to, że właśnie zestawienie mądrości Boga z mądrością węża, chytrość, podstęp. Z tego możemy wnosić, że co? Że utrzymywanie prawdziwego kościoła z dala od związków z tym światem, w stanie pustyni, w stanie życia w oderwaniu, od duchowego oderwania od tego świata, od tego chrześcijaństwa, czyli od tego wszystkiego, co szatan uczynił z nominalnym chrześcijaństwem, wynosząc go do władzy na duchowym niebie, swego królestwa, to trzymanie prawdziwego kościoła, niewiasty tak w naszym obrazie, w stanie pustyni, w stanie oddzielenia od tego, było prawdziwie mądrym posunięciem ze strony Boga, które gwarantowało wiernym rozwinięcie odpowiedniego charakteru, który będzie się nadawał do panowania na religijnym niebie i ziemi, bo owszem, będzie religijne niebo nowe i religijna ziemia nowe Jeruzalem tak zwane, będzie. I tylko najpierw trzeba się przygotować. To nie jest, żeby w tym życiu dać władzę. Dać władzę ludziom, no to tak samo jakby dać przyciski do bomby atomowej dzieciom w piaskownicy. Dzieci, takie czerwone, kolorowe. A jak to wciśnijcie, będzie duży boom. Tylko, ale nie wciskajcie, bo będzie boom. A dobrze, dajcie nam tutaj te zabaweczki. My tu w piaskownicy będziemy się nimi bawić. I się wzięli. No i ile wytrzymają, żeby nie wcisnąć, żeby nie było dużego boom? Niedługo. Tak samo jest z obecnymi. Dlatego te wszystkie władze, które ludzie sobie wybierają, idą na wybory. Jeden grzesznik idzie wybierać drugiego grzesznika. Mówi, ty grzeszniku, będziesz rządził nade mną grzesznikiem. Tylko pamiętaj, ma być uczciwie i sprawiedliwie. Ten grzesznik mówi, co idzie do wyborów. Tak będzie. Będzie fajnie. Będę wam dam wam to, 500+, 8+, 4+, wszystkie same różne rzeczy będziemy wam dawać i będziemy wam służyć, bo to jest misja nasza. Chcemy wam służyć. No i potem idą służąc i widzimy, jak służą. No ale ci grzesznicy znowu się cały czas żyją w przekonaniu, że wybiorą innych grzeszników. I ci może inni grzesznicy będą lepsi. No i wybierają innych. Mówią, tamci byli źli grzesznicy. To są grzesznicy porządni. Tych wybierzmy. Oni się inaczej nazywają. Tylko tym się różnią, się inaczej nazywają. A często są to nawet te same osoby. Tylko spod jednych sztandarów uciekają pod drugie, bo widzą, tu się już kończy kariera w tej partii, tu raczej nic nie zdziałamy, idziemy pod nową, będziemy znowu. I grzeszników oszukiwać, że damy im to, czego oczekują. No tak świat działa. Dopóki ty nie zrozumie, że to nie jest właściwa droga do prawdziwego Królestwa Bożego, to tak długo będzie. Celem ucisku jest właśnie wykazanie ludziom, chmurach ucisku, że ci jeden grzesznik drugiemu grzesznikowi niewiele ma do zaoferowania. No ale ludzie póki co wybierają tych grzeszników. I jeszcze tak, to jest orzeł. Orzeł mądrość. Czyli zauważmy, niewiasta na skrzydłach orła, jako przejaw boskiej mądrości, w przeciwieństwie do chytrości, podstępu, oszustwa, mądrości szatana, pokazanej w wężu, idzie w stan pustyni, oddalenia od tego świata, tam żyje, tam się rozwija. Jak się tam rozwinie, to będzie nadawała się do rządzenia nową ziemią, w nowym duchowym królestwie i w końcu będzie to królestwo, za które ludzie tak naprawdę tęsknią, ale nawet nie wiedzą, że takie coś jest możliwe. Jest na wyciągnięcie ręki. Gdyby chcieli i poprosili Boga, to byłoby bez ucisku. Tak jak o Eliaszu jest powiedziane. Eliasza najpierw Bóg pośle, Malachiasz to zapowiada. Pośle Bóg najpierw Eliasza, żeby co zrobił? Serca synów dociągnął do ojców, a ojców do synów, czyli reforma. To, co najlepsze z dziecka, weź, daj do dorosłego. To, co najlepsze z dorosłego, weź, daj do dziecka. Innym słowy, połącz w jedno to, co najlepsze jest u dziecka, tym, co najlepsze u dorosłego męża, Bożego, oczywiście takiego sprawiedliwego. I wtedy by takie jest takie coś takie symboliczne, tak jak Jezus powiedział, że jak się nie stryniecie jako dzieci, nie wyjdziecie do Królestwa Bożego. Czyli jakieś takie symboliczne dzieło reformy, którego Eliasz, Kościół, miał dokonać w jego Ewangelii. Gdyby go posłuchali, a mieli ostatnią możliwość posłuchać Zabrata Russella, gdyby Zabrata Russella przed rokiem 1914 posłuchali, że kończą się czasy pogan, i czas oddać władzę, i że Chrystus proponuje swoje rządy dla dobra błogosławienia ludzkości, to prawdopodobnie im ogłosił. Światu wobec. Wyśmiali go. Wyśmiali go i mówią, to nie, jacyś tam oszuści, jacyś tam badacze, jacyś tam pseudo, coś tam chrześcijanie. W Trójce nie wierzą, to nie chrześcijanie. Wieczne męki nie wierzą, to nie chrześcijanie. W nieśmiertelną duszę też nie wierzą, to też nie chrześcijanie. No i jeszcze przede wszystkim nasza władza się nie może skończyć. Ani władze świeckie nie były zainteresowane, ani władze kościelne. Co przedziwnego, nawet władze kościelne, religijne nie były zainteresowane, no bo koniec rządów dla nas. Tak jak władze religijne kościoła żydowskiego nie były zainteresowane naszym panem. Bo to oznaczało koniec ich rządzenia i panowania. A więc jeszcze tak to jest sieci orzeł. A to jest jeszcze dwa skrzydła orła. Tak? Dwa skrzydła orła, bo ten orzeł miał dwa skrzydła. Ta mądrość Boga, pokazana w orle, na której dzieci Boże mogą się opierać, latać, zawarta jest w dwóch częściach Biblii. Dlatego ten orzeł ma dwa skrzydła. Boska mądrość wyrażona w dwóch częściach Biblii, w Starym Nowym Testamencie. Oba skrzydła są ptaku potrzebne. Ptaku czy ptakowi? Ptakowi chyba. Ptakowi. Co, ptaku to będzie, co ty ptaku robisz tutaj tak w tym pokoju? A co ptaku? Tak. Obydwa skrzydła są potrzebne ptakowi, żeby latał. Zobaczmy, ilu chrześcijan Nie chce latać na obydwu skrzydłach Starego i Nowego Testamentu. Nowy Testament nam wystarczy. Stary jest zbyteczny, niepotrzebny. Mało tego, czasami czujemy się zgorszeni, czytając Stary Testament. Zgorszeni. Grzesznik czuje się zgorszony, czytając Stary Testament. A cokolwiek w tym Starym Testamencie jest gorszącego, powiedzmy, że jest, to tylko dlatego, że grzesznicy tak źle postępowali. A Bóg to tylko opisał. I grzesznik inny czyta i się gorszy. A gdybyś ty tam występował, to byś się jak zachował? Gdybyś tym odegrał rolę w Starym Testamencie, byś brał udział w tych różnych rzeczach grzesznych tam opisanych, tak samo jak oni brali. Ale nie. Każdy grzesznik myśli, że on jest lepszym grzesznikiem niż drugi grzesznik. Że Bóg to opisał, to mają to za zło. Dobrze, że opisał. Pokazał szczery opis każdego człowieka. Dawid był mężem według serca Bożego, ale jak zgrzeszył, to ty jesteś tym bezbożnikiem, tak? Przez Natana mu powiedział. Ty zrobiłeś tak. Miecz nie odejdzie z twojego domu za to, że zrobiłeś to, a to. I wszystko, co zrobił, jest opisane. Jasno, czarno na białym. Więc obydwa skrzydła tego orła są potrzebne do latania. Wyobraźmy sobie ptaka, który by próbował lecieć na jednym skrzydle. Nawet gdyby trochę tak poleciał, to podejrzewam, że bardziej byłby tak w okolicach ziemi i taki skrzywiony by był, prawda? I to jedno, i tak być jednym połowem swego ciała by tak tarł po tym błocie, po ziemi, a tym jednym skrzydłem tak próbowałby się podnieść i tak byś tak się pewnie z jednej strony podnosił, z drugiej by się nie mógł podnieść i tak jego lot wyglądał. No i tak latają chrześcijanie. Na jednym testamencie, na jednym skrzydle. I drugie znaczenie dwóch skrzydeł orła, boskiej mądrości, to prawda i opatrzność, która czuwają nad ludem Bożym. Mamy na to nawet dowody biblijne. Do tego pierwszego nie dawałem, ale do tego dam. Psalm 91, werset 4. Psalm 91, 4. Piórami swymi okryje cię i pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Prawda jego jest tarczą i puklerzem. Piórami swymi okryje cię, pod skrzydłami jego znajdziesz schronienie. Prawda i opatrzność, którą mamy schronienie, znajdziemy i piórami swymi cię okryje. Te pióra składają się z takich wielu różnych elementów małych, nie wiem, jak nam się nazywają u ptaka. Pióro to chyba całość, ale on da takie nielotki, nie wiem, tam składają się z takich drobnych. To bardzo ładnie pokazuje poszczególne nauki biblijne, prawda, które tam są zawarte. Jeszcze druga Mojżeszowa 19 ze Starego Testamentu. Druga Mojżeszowa 19, 4, 5. Wy widzieliście, co czyniłem Egipcjanom, jak nosiłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do siebie. A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia, albo choć moja jest cała ziemia. To też przykład skrzydłów orlich jako opieki sprawowanej przez Boga nad narodem żydowskim. No i jeszcze weźmy 5 Mojżeszowa 32. 5 Mojżeszowa 32, 9 do 11. Gdyż działem Pana jest lud Jego, Jakub wyznaczonym Mu dziedzictwem. Znalazł Go w ziemi pustynnej i bezludnej i w bezludnym zawodzeniu pustyni. Otoczył Go, doglądał Go, strzegł jak źrenicy oka. Jako orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosił się nad swymi pistętami i rozpościera swe skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Piękny opis opieki Bożej w tych skrzydłach. Dla duchowego Izraela ta opieka Boga odnosi się głównie do spraw duchowych, spraw ducha świętego w nas, jego charakteru w nas, co nie oznacza, że Bóg nie widzi naszych także potrzeb doczesnych w postaci wody i manny. Widzi także i te, ale obietnice są głównie pokazane duchowe i o te duchowe każe Bóg Jezus prosić, że da Ducha Świętego tym, którzy będą o Niego prosić, co oczywiście nie wyklucza spraw doczesnych. Jedne i drugie są w Biblii pokazane. Zobaczmy na koniec dwa jeszcze cytaty. Łukasz 11 rozdział 11 do 13. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który syn będzie go prosił o chleb, a da mu kamień, a będzie prosił o rybę, a da mu zamiast ryby węża, albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeżeli wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Tutaj jest Duch Święty, prawda, wysunięty. Ostatecznie jako to główne dobro, które Bóg jest gotowy, chętny dawać. Ale w Mateusza 6, jeszcze zobaczmy, Mateusza 6, 31-33. Nie troszcie się więcej, nie mówcie, co będziemy jeść, albo co będziemy pić, czym się będziemy przyodziewać, bo tego wszystkiego poganie szukają. Albowiem Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Ale szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystkie inne będzie wam dodane. Czyli mamy te wszystko inne, te sprawy te bardziej doczesne. I znowu postawione są one na drugiej kolejności. Ja to zawsze podkreślam i powtórzę raz jeszcze. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego. Strona czynna, szukajcie, czyli aktywne działanie z waszej strony w tym kierunku. A wszystko inne będzie wam dodane. Strona bierna, czyli jeśli chodzi o waszą aktywność, ma być dużo, dużo mniejsza niż rzeczy duchowe. O rzeczy duchowe wy się staracie, wy szukacie Królestwo i Jego sprawiedliwość. Te inne rzeczy doczesne będą wam dodawane, czyli wasze zabiegi powinny być dużo, dużo mniejsze. Także Jezus nawet użył strony biernej, żeby o tym powiedzieć. Każdy sam musi sobie oczywiście zdefiniować, co ta strona bierna od niego, dla niego oznacza, bo nie może oznaczać 100% bierności. Czekanie w domu, prawda? Nie wstawanie z łóżka, tylko czekanie w domu, że ktoś zrobi zakupy, nie, że ktoś zarobi na śniadanie, że je kupi i że je przyniesie, jest oczywiście niewłaściwe. Ale to chodziło o to, żeby pokazać odpowiednią hierarchię, proporcje. Na tym się zatrzymujemy. Zostały nam jeszcze 3 wersety. Mam nadzieję, że w 6 odcinku, prawdopodobnie w następnym wykładzie, który będę miał, chyba że jakiś temat się pojawi, który nie będzie cierpiał zwłoki, no to ustąpi miejsca, ale pewnie nie. Więc dokończymy sobie rozdział objawienia 12. Z tej części życzę wszystkim błogosławieństwa Bożego. Dziękuję za uwagę.